Królestwo Boże nie jest z tego świata, to jest prawda, z którą się zgodzimy i która przejawia się na wiele sposobów, bo inne są cele tego królestwa, inne są metody tego królestwa. Tak jak chociażby w świecie do władzy często dochodzi się po trupach, czy to dosłownie, czy w przenośni, bo i tak bywa. Ale w Królestwie Bożym do władzy Jezus doszedł, co prawda też śmiercią, ale swoją własną, więc nie swoich wrogów, ale swoją własną śmiercią doszedł do tronu królewskiego. Jezus uczył swoich zasad królestwa swoich uczniów. Wiemy, że te lekcje nie zawsze były bardzo szybko pojęte. Czasem potrzebowali wielu okazji do tego, żeby ich nauczyć, żeby coś złapać. I myślę, że w pewnym sensie to dobrze dla nas, bo kiedy my też czegoś nie łapiemy od razu, kiedy czegoś nie rozumiemy, kiedy upadamy, no to widzimy uczniów, którzy też wiele razy upadali. Jest to dla nas jakieś pocieszenie, że nie jesteśmy jedyni. Jedną z takich okazji zobaczymy w dzisiejszym fragmencie, gdzie po raz kolejny Jezus daje uczniom taką samą lekcję, którą już kilka razy wcześniej im dał. Mimo tego, że uczniowie byli bardzo oporni, to obiecał im przy tym, złożył im przy tym wspaniałą obietnicę. I zobaczmy to w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, od 21 do 30 wersetu. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 21 do 30 wersetu. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panuje nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. A ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim, w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Jest to dalsza część opisu Wieczerzy Pańskiej, Wieczerzy Paschalnej, która stała się później Wieczerzą Pańską. I Łukasz nie zapisał tych wydarzeń chronologicznie, tak jak one działy się po kolei, tylko tematycznie. Dlatego zaczął od tego, co wydało mu się pewnie najważniejsze, od Wieczerzy Pańskiej. A teraz czytamy o tym, co działo się tak naprawdę wcześniej, bo jest tutaj zapowiedź wydania Jezusa. Tak, dzięki, bo to jakiś też pogłos czuję, słyszę. Więc co tutaj czytamy, wydarzyło się tak naprawdę przed ustanowieniem Wieczerzy Pańskiej, bo widzimy tutaj właśnie zapowiedź wydania Jezusa, a to nie było po wieczerzy, tylko gdzieś co najmniej w trakcie wieczerzy, najpóźniej w trakcie. Mamy też spór między uczniami o to, kto z nich był największy, a to działo się przy okazji tego, kiedy Jezus umywał stopy swoim uczniom. Więc też nie było to na końcu, tylko gdzieś co najmniej też bardziej na początku. I tym razem fragment skupia się bardziej na uczniach Jezusa. Tydzień temu mieliśmy po prostu słowa Jezusa. Nie było żadnych reakcji uczniów. Nie widzieliśmy żadnej reakcji uczniów. Chyba, żebym wyłączył jakieś mikrofony tutaj, które są. Może to jest jakiś powód. Wszystko jest okej. Ale słyszycie też, taki pogłos jest lekki. Okej. Nie u mnie w uszach, ani u mnie w głowie. Okej. Tak właśnie. Czuję się trochę tak. Więc mamy skupienie na uczniach Jezusa, na ich reakcji, której nie widzieliśmy wcześniej tydzień temu. Bo tydzień temu Jezus mówił o swojej śmierci, a tutaj widzimy zachowanie uczniów. I widzimy nie najlepsze zachowania uczniów. Byli skupieni na sobie. Widzimy ich, którzy byli skupieni mocno na sobie. I pierwsze trzy wersety to jest zapowiedź wydania Jezusa. Uczniowie dyskutowali wtedy, kto z nich go wyda. Druga część od 24 do 27 wersetu. Tym razem widzimy tutaj dyskusję między uczniami o to, kto z nich jest największy. I przy tej okazji Jezus daje lekcję o prawdziwej wielkości. O tym, że ten, kto przewodzi, ma usługiwać innym. I ostatnie trzy wersety, trzecia część, to jest obietnica przekazania królestwa. Mimo tej postawy uczniów, mimo ich oporności, mimo ich takiej pychy, wywyższania się,
Jezus powiedział, że czeka ich ogromny przywilej, że będą jeść i pić przy Jego stole w Królestwie, że będą siedzieć na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. I opis tego, co działo się przy ostatniej wieczerze, jest dłuższy, aż do 38 wersetu, ale dzisiaj zajmiemy się tylko tą częścią. I patrząc na początek w Ewangelii Łukasza, tam nie ma żadnej przerwy po słowach z 20 wersetu, co może sprawić wrażenie, że to jest kontynuacja, że to dzieje się po tamtych słowach z 20 wersetu. Natomiast u Mateusza i Marka słowa o zdradzie są przed słowami stanowienia. Odwrotnie niż tutaj. I wydaje się, że tamta kolejność jest tą właściwą. I w 21 wersecie jest takie bardzo ogólne wskazanie na zdrajcę słowami, że ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Więc tak naprawdę mogło chodzić o każdego. No bo każdego ręka była z Jezusem przy stole. Z pozostałych Ewangelii wiemy, że Jezus opisał to potem bardziej precyzyjnie. Najpierw powiedział, że chodzi o tego, który maczał z nim chleb w jednej misie. To już brzmi bardziej precyzyjnie, ale też każdy z nich mógł matać z Jezusem w jednej misie. A najbardziej precyzyjnie jest Ewangelia Jana. W 13 rozdziale 26 wersecie. To już jest po pytaniach uczniów o to, kto z nich go wyda. Jezus powiedział tam, że będzie to ten, któremu on poda umoczony kawałek chleba. Więc wziął kawałek chleba, umoczył go i podał Judaszowi. I zaraz potem wszedł do niego szatan. A Jezus powiedział do niego wtedy, żeby zaraz zrobił to, co ma zrobić. I Judasz wyszedł z tego miejsca, jak dostał ten kawałek chleba umoczony od Jezusa. I pozostali uczniowie, kiedy to widzieli, nie rozpoznali, nie zrozumieli, o co chodziło. Nie wiedzieli, że to był Judasz, nie mieli swoich typów, bo każdy patrzył po sobie, myśleli, że to może oni, że zadawali takie pytanie, że chyba to nie ja. Czy każdy zakładał, że to nie on? I co ciekawe, nawet Judasz takie pytanie zadał, co można zrozumieć, że gdyby wszyscy oni zapytali, chyba nie ja, a Judasz siedział cicho, no to bardzo by siebie zdradził. No to pokazał, że to faktycznie on. I widzimy nawet w innej Ewangelii, że Jezus odpowiedział Judaszowi bardzo krótko, że ty to powiedziałeś. Jakby potwierdzając rzeczywiście, że ty jesteś tym, który mnie wyda. Więc Jezus wskazał na Judasza, ale uczniowie tego nie rozpoznali. A zaraz potem Judasz odszedł, a w tym fragmencie u Łukasza widzimy jeszcze bardzo ważne słowa w 22 wersecie. Że wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. Czyli wszystko dzieje się zgodnie z Bożym planem. Zgodnie z tym, co było już postanowione. I częścią tego Bożego postanowienia była i jest zdrada jednego z uczniów Jezusa. Ale również to Boże postanowienie nie zwalniało Judasza z odpowiedzialności. Więc to zdanie łączy w sobie Bożą suwerenność, to, że On kontroluje, to, że Jego plan się realizuje, z ludzką odpowiedzialnością. W tym, że człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny. I to można być trudno pogodzić ze sobą, ale obie rzeczywistości są prawdziwe. Jedno i drugie jest prawdą. To słowo postanowione mówi o tym, co Bóg zdecydował w swoim planie. I tego samego słowa użył apostoł Piotr w kazaniu w Dzień Pięćdziesiątnicy. Nawet w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 23 werset. Gdzie Piotr powiedział przed tłumem, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyjście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Więc Piotr też powiedział, że to było częścią Bożego planu. Wydanie Jezusa było częścią Bożego planu i Bóg postanowił to z góry. No i tutaj nasuwa się pytanie, w jaki sposób Judasz mógł być odpowiedzialny za swój grzech i w jaki sposób Bóg nie był odpowiedzialny za to zło. Jak pogodzić się jedno z drugim? Myślę, że musimy wyjść od tego, że każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą. Dziedziczymy ją po upadku pierwszego człowieka. I w związku z tym nie jesteśmy zdolni do posłuszeństwa Bogu. Dobitnie mówi o tym chociażby list do Rzymian, że nie ma ani jednego, kto byłby sprawiedliwy. Nie ma ani jednego, kto jest dobry, kto czynił go dobrze. Że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. List do Efezjan dodaje przy tym, że byliśmy martwi w naszych grzechach. Inny przykład, drugi list do Tymoteusza mówi o tym, że diabeł zmusza wręcz nieodrodzonych do pełnienia swojej woli. Więc to jest wyjściowy stan człowieka. Każdego z nas, każdy z nas był kiedyś w takim miejscu. Przed doświadczeniem Bożego miłosierdzia. Bo w tym ciemnym stanie są dwie możliwości. Albo człowiek doświadczy Bożego miłosierdzia, albo będzie zatwardzony swoim grzechem. I wiemy, że w taki sposób Bóg posłużył się chociażby faraonem, kiedy wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Tutaj Bóg posłużył się Judaszem, żeby przez śmierć Jezusa wyprowadzić grzeszników z niewoli i grzechu, ludzi z niewoli i grzechu. I to nie Bóg był autorem zła w życiu Judasza. Bóg nigdy nie jest autorem grzechu. Bo my grzeszymy sami z siebie. Taka jest nasza natura. Ale Bóg może powstrzymać ludzi przed grzeszeniem. I widzimy takie przypadki w Biblii, gdzie takie coś się wydarzyło, gdzie Bóg powstrzymał od grzechu chociażby Abimeleka. To jest Księga Rodzaju, 20 rozdział. Abimelek był królem Geraru, takiej krainy, gdzie przybył Abraham. I Abimelek wziął sobie żonę Abrahama do siebie i wtedy Bóg przemówił we śnie do tego Abimeleka. To jest Księga Rodzaju, 20 rozdział, 26. Powiedział mu, czytamy 20 rozdział Księgi Rodzaju, 26. Wtedy rzekł Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. Toteż ja Cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Więc widzimy, że Bóg mógł nie dopuścić do grzechu tego człowieka. I podobnie drugi, ostatni przykład w tym temacie wydarzyło się w historii Dawida. Króla Dawida, Nabala i jego żony Abigail. To jest pierwsza księga Samuela, rozdział 25. Jest tam taka dłuższa historia o tym, co się działo pomiędzy nimi, gdzie Dawid prosił Nabala, takiego człowieka, o to, żeby nakarmił jego ludzi, bo przechodził przez ten teren. I Nabal odmówił. Powiedział, że nie będzie dawał żadnej kromki chleba tym ludziom. I w związku z tym Dawid postanowił, że wybije, pozabija wszystkich mężczyzn z domu Nabala. I dowiedziała się o tym Abigail, czyli żona Nabala. I Abigail wyszła na spotkanie Dawida, żeby go powstrzymać, żeby prosić go o litość. W 26 wersecie Abigail powiedziała Dawidowi, że to Pan powstrzymał Dawida od przerzutu krwi. A Dawid przyznał to samo później, w wersecie 34, powiedział, że Bóg Izraela powstrzymał go od wyrządzenia im krzywdy. Więc Bóg może powstrzymywać ludzi od czynienia zła, od grzechu. Więc mógłby powstrzymać Judasza, ale tego nie zrobił. Postanowił, że użyje jego grzechu, żeby wydać Jezusa na śmierć. Więc to są kwestie Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności, które trochę ciężko nam czasem pojąć, bo wchodzimy tutaj w kwestię zarządzania wszechświatem, historią wszechświata. Wchodzimy w to, co Bóg postanowił jeszcze przed założeniem świata, ale Biblia czasem odkrywa przed nami to, co Bóg wcześniej postanowił. I widzimy, że częścią jego planu był grzech Judasza, również innych ludzi, żeby doprowadzić do śmierci Jezusa, ale wiemy przy tym, że to człowiek jest odpowiedzialny za swój grzech. Że Bóg nie jest autorem zła. Więc jedno i drugie jest prawdą. Jedno i drugie zawiera się w Bożym planie. Tak jak i Bożym planie było wydanie Jezusa na śmierć. Jezus też mówił to już wcześniej o tym, że jeden z 12 apostołów jest tak naprawdę diabłem. Wspomniał o tym również w modlitwie arcykapłańskiej Ewangelii Jana 17:12. Kiedy modlił się do swojego Ojca, powiedział m.in. dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął. Podłóż Syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo. Więc Jezus zachował przy sobie tych, które dał mu Ojciec, czyli ustrych i od upadku, które miały wieczne konsekwencje, bo wiemy, że upadali, ale nie miało to wiecznych konsekwencji, ale na Sąd Zatracenia miało się wypełnić Pismo. I wiemy też, że szatan prosił Boga, żeby przeciąć uczniów Jezusa, jak pszenicę. To widzimy w kolejnym fragmencie, w Ewangelii Łukasza, będzie to kolejnym razem, gdzie Jezus powiedział Piotrowi, że się go zawsze, ale powiedział mu też przy tym, że modli się i prosi za niego, żeby nie ustała jego wiara. Czyli dzięki modlitwie Jezusa uczniowie zostali przy nim, mimo tego, że przez pewien czas go opuścili. Z Judaszem było inaczej. Wiemy o tym, że wstąpił w niego szatan, czyli Bóg musiał pozwolić szatanowi wstąpić właśnie w Judasza, żeby ten wydał Jezusa na śmierć. Więc nie musimy się bać, jeżeli prawdziwie jesteśmy uczniami Jezusa. Bo Jezus modli się i wstawia się za nami u Ojca. Nie dopuści, żeby ktoś z Jego uczniów, prawdziwych uczniów, zginął, ale jednocześnie nasze bezpieczeństwo zależy od tego, czy my naprawdę znamy Jezusa. Czy my naprawdę złożyliśmy nadzieję w Jego ofierze, w Jego zmartwychwstaniu, w Jego sprawiedliwości, w tym, co On uczynił. Czy my pożyczyliśmy stare życie po to, żeby pójść za Nim do samego końca? I każdy ponosi za to odpowiedzialność. Dlatego Judasz też poniósł za to odpowiedzialność. Jezus powiedział, że biada człowiekowi, którego wydaje. A w Ewangelii Mateusza czytamy jeszcze, że lepiej by było dla niego, gdyby się nie udodził. Więc poniósł największą odpowiedzialność za swój czyn. I zaraz potem czytamy o tym sporze między uczniami. Spierali się o to, kto z nich ma być uważany za największego. Więc ta wcześniejsza dyskusja o tym, kto zdradzi Jezusa, zamieniła się w spór o to, kto z nich jest największy. Może nawet płynnie przeszli od jednego do drugiego, mówiąc o tym, to nie ja go wydam, bo przecież ja jestem taki pobożny, ja jestem tak blisko Jezusa, więc może tak się to przewodziło. Nie był to pierwszy raz, kiedy o tym rozmawiali. Z tym, że tutaj ich dyskusja mogła być związana z miejscami w Chrystole, bo było to święto, wieczerza paschalna i kolejność miejsc w Chrystole miała duże znaczenie na takim przyjęciu. Jeżeli ktoś siedział blisko gospodarza, blisko głowy takiego przyjęcia, no to był uważany za ważniejszego, za ważniejszą osobę. Więc ich spór mógł dotyczyć właśnie tego, natomiast jeżeli tak było, to był to tylko pretekst. Oni mieli sobie takie ambicje. I widzieliśmy takie ambicje już wcześniej i to wiele razy, chociażby wtedy, kiedy dwóch synów przyszło nawet z matką, kiedy to matka Jana i Jakuba prosiła Jezusa o to, żeby jej synowie byli prawicy i lewicy w Królestwie Bożym. Nie spodobało się to pozostałym uczniom, oburzyli się na Jana i Jakuba i właśnie przy tamtej okazji też Jezus dał taką samą lekcję. Lekcję o prawdziwej wielkości. Więc zobaczmy tą lekcję w tych wersetach od 25 do 27. Jest reakcja Jezusa na ten spór między uczniami. On zaczął do nich. Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich nazywani są dobroczyńcami. Wy zaś nie tak. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy. A ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Czyli zasady Królestwa Bożego odróżnią się zupełnie od zasad panujących w ziemskich królestwach, w ziemskich mocarstwach. Bardzo wyraźnie zaznacza taki kontrast. Że w Królestwie Bożym ma być zupełnie inaczej. Dzisiaj państwa funkcjonują w trochę innych systemach. Nie mają za bardzo monarchii, nie są to powszechne ustroje. Ale mam wrażenie, że nie trudno sobie wyobrazić taki rodzaj panowania władców. Bo ustroje mogą się zmieniać, ale ludzka natura pozostaje taka sama. Czy to jest monarchia, czy to jest demokracja, to władza w każdym ustroju ma takie tendencje. I myślę, że potrafimy dostrzec takie tendencje u władzy. Przecież w 25 wersecie pojawia się słowo dobroczyńca, co może nam się wydawać trochę dziwne. Słowo jest to negatywny przykład, a tutaj mowa jest o dobroczyńcach. Ale to jest taki tytuł, który używano powszechnie na wschodzie. Taki tytuł królewski, tytuł władców. Natomiast często ten tytuł miał niewiele wspólnego z rzeczywistością. Bo on nosiło go wiele osób, które moglibyśmy nazwać tyranami. Takimi władcami, którzy panowali dosyć okrutnie, dosyć brutalnie. Ale przy tym często chcieli pokazać siebie jako obrońców ludu. I na przykład sponsorowali różne wydarzenia, jakieś roboty publiczne, sponsorowali budowę chociażby świątyń albo jakieś uczty. Więc przedstawiali siebie wobec ludu jako tych, którzy byli właśnie dobroczyńcami. Robili sobie taki PR. Myślę, że też wiemy, że tak dzieje się często u władców, nawet tych, którzy nie są zbyt dobrymi władcami, że też starają się wobec ludzi pokazać jako ci, którzy czynią dobro. Natomiast władza ziemska, taka królewska czy władza państwowa jest tylko przykładem do tego, żeby pokazać postawę uczniów. Więc nie będziemy skupiać się na władzy, na zatruciu władzy, tylko na swoim sercu. Uczniowie Jezusa mają się kierować innymi zasadami. Mamy je tutaj wymienione, że ten, kto jest największy, ma być jako najmniejszy. I tutaj inne przykłady tłumaczą to jako, że zamiast najmniejszy mają słowo najmłodszy, albo po prostu młodszy, czy młody. I to jest dokładniejsze tłumaczenie, bo faktycznie słowo wskazuje na wiek. I to wiązało się z szacunkiem, jaki okazywano ze względu na wiek. Czyli im ktoś był starszy, tym otrzymywał większy szacunek, a jeżeli ktoś był młodszy, no to miał mniejsze znaczenie. I również z tego powodu czasem Jezus przedstawiał ludziom, czy swoim uczniom dzieci jako przykład uniżenia. Właśnie dlatego, że w tamtej kulturze dzieci nie znaczyło zbyt wiele. Więc pokazywał swoim uczniom wtedy również, kiedy ponownie kłócili się o to, kto był największy, w jednej takiej sytuacji przedstawił im dziecko, postawił je między nimi i powiedział, że jeżeli nie uniżycie się, nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Czyli mieli uznać, że znaczą tyle, co takie małe dziecko. I myślę, że ciekawie w tym kontekście wygląda to, jak potem uczniowie siedzieli przy stole. Oczywiście nie mamy żadnego szkicu, ani nie mamy dokładnej informacji, ale Ewangelia Jana pokazuje nam pozycję Piotra i Jana. Dwóch osób, które możemy powiedzieć, że Piotr był pewnie jednym z najstarszych, a Jan jednym z najmłodszych, jeżeli nie najmłodszy. I widzimy, że kiedy Jezus powiedział, że ktoś go wyda, to Piotr zawołał do Jana, żeby zapytał Jezusa, a Jan mógł zapytać Jezusa, bo siedział blisko Niego. Co pokazuje, że ten, który był najmłodszy, siedział blisko Jezusa, a ten starszy wołał Jana, żeby zapytać Jezusa. Ciekawe. Może załamali lekcję. Może ustalili się w ten sposób właśnie po tym, jak Jezus powiedział, że ten, kto jest największy, ma być jako najmłodszy. I odrzucili kolejność. Spekulacja, ale taka ciekawostka, którą można zauważyć w Ewangelii Jana. Z kolei ten, kto przewodzi, ma być jako usługujący. I z natury rzeczy tak jest, że zawsze są osoby, które w jakiś sposób przewodzą. W każdej grupie, nawet jeżeli nie ma hierarchii ustalonej, zawsze wyłania się jakieś przywództwo, jakiś lider. I zwykły lider wyłania się w oparciu o doświadczenie, o wiek, kompetencje, jakieś cechy osobowości. I w zależności od rodzaju grupy różne są cechy, które predysponują takie osoby do bycia liderem. I w Kościele można powiedzieć, że jest dosyć podobnie. Też są jakieś kryteria biblijne, które decydują o tym, kto może przewodzić w Kościele. Natomiast te kryteria nie mają służyć temu, żeby się porównywać i wywyższać. Mówić, ja jestem lepszy od Ciebie, bo dostałem się na taką pozycję. W świecie tak bywa, że jakaś pozycja, stanowisko, awans zawodowy wiąże się z poczuciem dumy. Sypią się gratulacje, że super, że udało Ci się, zasługujesz na to. To jest takie poczucie dumy, to jest czasem traktowane jako element rozwoju osobistego, takiego wspinania się na szczyt swojej kariery. Tak nie ma być wśród nas w Kościele. Może nawet w polskich realiach trochę trudno sobie wyobrazić ścieżki kariery w Kościele, ale myślę, że są pewne tendencje czy postawy, które można czasem dostrzec i na stanach. Że jakaś pozycja w Kościele daje komuś poczucie władzy, a powinna dawać poczucie odpowiedzialności i wyrażać się w służbie, zmierzać się do Boga. Miał być traktowana jako przywilej, czy narzędzie do osiągania przywilejów, tylko jako przywództwo, które jest powołaniem do odpowiedzialności i odpowiedzialnej służby w pokorze przed Bogiem. Nawet nazywa się takie osoby duchowne, tak zwane sługami, z angielskiego minister, czyli ten, który służy. W polityce też się używa takiego słowa minister, ale chyba zatarło się to znaczenie współcześnie. Nie kojarzymy osób ministrów, które są na czele ministerstw jako tych, którzy służą, ale z tego bierze się to słowo. Od tego, który służy. Natomiast kwestia przywództwa w Kościele dotyczy mniejszej osób, mniejszej liczby osób na sali. Przede wszystkim mówię to do siebie, do osób, które przewodzą. Ale wszyscy jesteśmy powołani do służenia innym. Jezus też mówi to do apostołów, czyli do osób, które przewodziły później w Kościele. Ale służba przywódców ma być przykładem dla innych. Więc jest to wezwanie dla wszystkich. I przy tym Jezus dał uczniom przykład. Ta lekcja nie składała się tylko ze słów. W 27 wersecie czytamy, że jest pośród nich jako ten, który usługuje. I wiele wskazuje na to, że właśnie wtedy Jezus umył uczniom ich nogi. Że wtedy wszedł do najniższego sługi. Jako lider, który był najważniejszy pośród nich, odszedł od stołu, żeby umyć swoim uczniom ich stopy. Zwykle ten, kto był przy stole, był najważniejszy, największy, większy od sługi, który był poza stołem. Jezus odwrócił tę sytuację. Odszedł poza stół, przepasał się i umył uczniom ich nogi. Czyli ukazał się swoim uczniom jako sługa. I to było też ważne z powodu proroctw Izajasza, dlatego że księga Izajasza mówiła o postaci cierpiącego sługi. I wielu Żydów zastanawiało się, o kogo chodzi. Jezus obitnie pokazał, że jego służba była wypełniona służbą i cierpieniem. Więc on był tym cierpiącym sługą. Również później apostoł Paweł użył przykładach Jezusa, żeby wezwać wierzących do uniżenia wobec siebie. To jest do Filipian, drugi rozdział, gdzie podał przykład Jezusa, który uniżył się tak wielce, będąc równym Bogu, będąc Bogiem, wypierając się samego siebie, przyjmując postać sługi, uniżył się i był posłuszny do śmierci na krzyżu. I chociaż Łukasz nie opisał samego umycia nóg, no to trudno sobie wyobrazić, że to nie miało miejsca właśnie tutaj. Opis mycia nóg podaje nam Ewangelię Jana i mówi przy tym, że Jezus zrobił to w trakcie wieczerzy. Ewangelia Jana 13, rozdział 4, werset opisuje, że Jezus wstał po wieczerze, założył szaty, przepasał się przez siedadłem, nalał wody do misy i zaczął umywać nogi swoim uczniom. I kiedy to skończył, to również tam czytamy, że powiedział, że sługa nie jest większy od swojego Pana i że jeżeli to wiedzą, to są błogosławieni. Błogosławieni, czy inaczej szczęśliwi. Natomiast to szczęście nie wynika tylko z wiedzy. Tylko z wiedzy o tym, że sługa nie jest większa od swojego Pana. To szczęście, jak powiedział Jezus, wynika z tego, jest takie zdanie, które Jezus powiedział przy tej okazji, że jeżeli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Więc nie sama wiedza, ale praktyka. Czyni szczęśliwym, daje błogosławieństwo. Niektórzy może mają przekonanie, że będą robić tylko te rzeczy, do których uważają oni, że są powołani. Często w takiej sytuacji okazuje się, że to powołanie jest tylko do wielkich rzeczy. I czekają na te wielkie rzeczy. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś mówił z przekonaniem o tym, że jest powołany do sprzątania, na przykład lokalu kościoła. Często takie rzeczy pomijamy. Wspominamy o takich rzeczach, które są okazją do usłużenia całemu kościołowi. Czasem patrzymy może na takie potrzeby jako na zło konieczne. Że trzeba gdzieś posprzątać. Że trzeba coś przenieść. Że trzeba komuś pomóc. Jezus uczy zupełnie innej postawy. Postawy, które widzi taką służbę jako błogosławieństwo. Nie tylko dla tych, którym służymy, ale również dla nas, dla tych, którzy służą. Jest to coś, w czym my możemy odnaleźć spełnienie, błogosławieństwo i szczęście. I podobnie jest w codziennych obowiązkach. To w rodzinie, to w pracy. No bo nie tylko tutaj realizuje się służba na nabożeństwie. To jest mały wycinek służby nas jako kościoła, jako wierzących. Jesteśmy powołani do służenia w każdej roli, w której akurat jesteśmy. W każdej roli powinniśmy przyjmować postawę umierania. Nawet jeżeli ktoś ma wyższe stanowisko. Na przykład szef przełożony wobec podwładnych. Nie chodzi o to, żeby wyręczać podwładnych w ich obowiązkach, bo każdy ma swoje, ale chodzi o postawę służenia. Nawet jeżeli wydaje polecenie komuś pode mną, to nie po to, żeby pokazać swoją wyższość, ale żeby pomóc tej osobie, w jej służbie, w jej obowiązkach. Do takiej postawy powołani są też małżonkowie wobec siebie, rodzice wobec dzieci, dzieci wobec rodziców, bo to też jest powołanie do służby członkom swojej rodziny. Więc rodzice też mogą pokazać uniżenie swoim dzieciom. Na przykład wyznając swój grzech, jeżeli zgrzeszyli przeciwko swoim dzieciom. To też jest okazja do pokazania postawy uniżenia. Ale mimo tego, że uczniowie pokazali taką postawę skupienia na sobie, to Jezus miał dla nich wielką obietnicę. Zobaczmy ją w wersetach od 28 do 29. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał. Chwilę wcześniej Jezus napomniał apostołów, a tutaj docenia ich wierność. Mimo wszystkich słabości swoich uczniów, to oni lojalnie wytrwali przy Jezusie. A było wiele momentów, w których ludzie od Niego odchodzili. Chociażby wtedy, kiedy krótko po tym, jak rozmnożył chleb i ryby, bardzo wiele uczniów odeszło od Niego po tym, jakie nauczanie im przekazał. Bo mówili, że to była twarda mowa, trudna do słuchania. Apostołowie przy Nim zostali. Więc Jezus powiedział apostołom, że oni wytrwali przy Nim w Jego pokuszeniach. Pokuszeniach, próbach, doświadczeniach, różnych trudnościach, które spotykały Jezusa na Jego drodze. Wiemy chociażby, że nie miał gdzie położyć swojej głowy. Nie miał na czym spać. Czasami było tak, że nie miał gdzie położyć swojej głowy. Od początku uprzedzał przed tym swoich potencjalnych naśladowców. Mówi, że pójście za Nim wiąże się z ponoszeniem dużych kosztów. Gdyby to bardzo dosadne jasny sposób. Mówi ludziom na przykład, że nie mogą pójść za Nim, że nie mogą być Jego uczniami, jeżeli nie wyrzekną się wszystkiego, co posiadają. Że nie mogą być Jego uczniami, jeżeli nie mają w nienawiści samego siebie i swojej rodziny. Nie chodzi o dosłowną nienawiść, tylko o porównanie miłości do Boga z miłością do innych. I że Bóg ma być na pierwszym miejscu i wobec miłości do Boga nasza miłość do innych ma być jak nienawiść w kontraście. Mówił też, że ten, kto nie dźwiga swojego krzyża, nie może być Jego uczniem. Więc duże wymagania, które były jasne od samego początku. I cały czas apostołowie byli przy nim. Było też wielu przeciwników, ludzi, którzy chcieli wręcz zabić Jezusa. Próbowali Go ukamienować. Apostołowie cały czas byli przy Jezusie. Więc do tego momentu okazali swoją wierność i to właśnie Jezus podkreślił. Ale wiemy też, że za chwilkę wszystkich ich czekał czas największej próby. I może właśnie dlatego Jezus chciał umocnić swoich uczniów przed tą próbą. Powiedzieć im, że mimo ich upadków są na dobrej drodze. Nawet mimo tego, że spierali się o wielkość, to dał im obietnicę Królestwa. I to też pokazuje, że przyczyną dostania się do Królestwa nie jest nasze staranie, nie są nasze zasługi, nie jest nasza perfekcja. Bo nie wszystko wiele zrozumiemy. Oni nie złapali podstawowych rzeczy, tego, czym jest prawdziwa wielkość. A mimo tego Jezus obiecał im Królestwo. Użył do tego też ciekawego słowa, bo czasownik przekazuje, chodzi o czynności ustanawiania przymierza. I zawsze w Biblii ten czasownik pojawia się w takim kontekście przymierza. Nawet przekład literacki tłumaczy te słowa jako na mocy przymierza przekazuje wam królestwo. Więc można powiedzieć, że krótko przed swoją śmiercią Jezus przekazuje testament. I co im przekazuje w testamencie, w tym przymierzu? To przekazuje im królestwo. I w tym kontekście królestwo może być w znaczeniu rządzenia, w znaczeniu autorytetu, czyli takiej królewskiej władzy. Tak jak ojciec przekazał autorytet synowi, tak syn przekazuje go swoim uczniom. Ojciec wyznaczył, że syn będzie panował w jego królestwie, a Jezus obiecał, że jego uczniowie będą mieli udział w tym panowaniu. I ten autorytet widać wyraźnie w wersecie 30, gdzie czytamy takie słowa, abyście jedli i pili przy stole moim, królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Kiedy wcześniej uczniowie spierali się o to, kto jest największy, Jezus powiedział o królestwa tego świata, że między nimi ma być inaczej niż w ziemskich cesarstwach i w ziemskich mocarstwach. Tutaj Jezus pokazuje coś o wiele większego od ziemskiej władzy. Pokazuje zaszczytne miejsce w królestwie Bożym. Pokazuje przywilej sądzenia 12 plemion Izraela. Więc wobec takiej obietnicy te spory wydają się wręcz dziecinne. Oto kto z nich jest największy tutaj na ziemi. Każdy z nich zasiądzie na tronie. Będzie sądził 12 plemion Izraela. Więc to jest takie wielkie wywyższenie, które przechodzi bez poniżenia. Dokładnie tak, jak było w życiu Jezusa. Bo On umilił się najbardziej ze wszystkich i został najbardziej ze wszystkich wywyższony. A tutaj obiecuje dumnie wywyższanie swoim uczniom. Tym, którzy wytrwali przy nim jego doświadczenia. I tutaj różnie interpretuje się to, czym dokładnie są, czy jest ten strój do trony. Nie będę skupiał się na wykazywaniu, co jest właściwą interpretacją, tylko pokażę jakby zakres różnych możliwości tego, o czym może być mowa. Jedzenie i picie przy stole może być dosłowne. Może chodzić o ucztę taką dosłowną, fizyczną, przy prawdziwym stole. Ale może też chodzić o jakieś błogosławieństwa. Może błogosławieństwa nowego przymierza w czasach Kościoła. Tak jak stół pański jest takim wyrazem tych błogosławieństw w czasie Kościoła. Może błogosławieństwa nieba po zakończeniu życia na ziemi. Takie, których już teraz doznają apostołowie, którzy wytrwali przy Jezusie. A może błogosławieństwa życia na nowej ziemi po zmartwychwstaniu ciała. Różne są możliwości. I podobnie sądzenie na tronach. Sądzenie może oznaczać dosłownie sądzenie, wymierzanie sądu, albo też panowanie, czy też rządzenie. A wiemy już, że panowanie w Królestwie Bożym polega na służeniu. I tutaj sugeruje się w związku z tym albo przewodnią rolę apostołów w Kościele, taką jaką mieli w Kościele, że przewodzili, że służyli, albo udział w osądzeniu niewiernego Izraela, tych 12 plemion niewiernych, którzy porzucili Mesjasza, w których potępieniu udział mieli też apostołowie, którzy mieli się o to modlić. Mieli modlić się o sąd na Jerozolimie. Albo zasiadanie z Chrystusem na tronach w niebie, co już obecnie ma miejsce i o czym mówi objawienie Jana. Albo też panowanie z Chrystusem w Królestwie Bożym na ziemi. Więc wiele możliwości. Całe spektrum tego, o co tutaj może dokładnie chodzić. I trudność wyłonienia interpretacji polega na tym, że to wszystko jest prawdą. Te wszystkie zdania były prawdziwe, chociaż niekoniecznie o nich mówi ten werset. Dlatego jest to trudne i nie będę tego gdzieś tam rozgrzebywał i rozsądzał. Powiem tylko, że osobiście najbardziej wydaje mi się, że chodzi o ten ostateczny stan. O Królestwo Boże w pełni, na ziemi, o czym też Jezus mówił chwilkę wcześniej w 16 wersecie. Że nie będzie spożywał tej wieczerzy paschalnej, aż do czasu wspomnienia w Królestwie. Wydaje się, że ponowił tą samą myśl w tym miejscu. W każdym razie istotne jest to, że Jezus obiecuje wywyższenie. Swoim apostołom obiecuje wywyższenie. Natomiast podobne obietnice dotyczą wszystkich tych, którzy również wytrwają wierzą do końca. I takie obietnice też my, jako wierzący, mamy chociażby w listach do kościołów objawienie Jana. Na przykład objawienie Jana 3 rozdział 21 werset. To listy do kościołów, które mają takie obietnice dla tych, którzy zwyciężą. I tutaj też jest taka obietnica, objawienie Jana 3 rozdział 21 werset. Że zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. I tymi zwycięzcami w objawieniu Jana są ci, którzy właśnie wytrwają do końca. Którzy zwycięsko przejdą przez próby, które przechodziły i przychodzą na wierzących. I tutaj nie chodzi o jakichś herosów. Nie chodzi o tych, którzy nigdy nie upadną, bo i w tym fragmencie widzimy tych, którzy upadli. Którzy kłócili się o to, kto z nich był największy. Którzy za chwilę, tak jak Piotr wypchnął się Jezusa, tak jak inni pouciekali, kiedy Jezus był aresztowany. Oni też upadali. Ale mimo tego już tutaj Jezus obiecał udział w Jego Królestwie. A Łukasz pokazał, że zaraz po ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej miało miejsce takie dyskusje. Po zapowiedzi męki i święci Jezusa widzimy apostołów, którzy dalej myśleli o sobie. Widzimy to nawet w wydaniu Jezusa, w zapowiedzi wydania Jezusa. Bo nie widzimy tam współczucia uczniów, nie widzimy tam przejęcia losem Jezusa, widzimy tam skupienie na sobie. Chyba nie ja. Każdy z nich pytał o siebie. Poza tym kłócili się też o to, kto z nich jest największy. Nie była to pierwsza tego rodzaju dyskusja. Często próbowali ustalić, kto z nich jest tutaj najważniejszy. I jeszcze się nie nauczyli do tego momentu, że nie tędy droga. Że w Królestwie Bożym nie o to chodzi. Nie chodzi o zajmowanie najlepszego miejsca, że ten, kto być największy, ma pokazać tę wielkość przez swoje służenie. O to chodzi. To jest odrzucanie zasady, która panuje w tym świecie. Mamy pokazać wielkość przez służbę. Służba jest taką prawdziwą miarą wielkości. Również przez służenie mocno od siebie. Również przez służenie tym, którzy nie mają jak się odwdzięczyć. Nie tylko tym, którzy mogą nam coś później odpłacić, oddać. Bo tak robi się w świecie. Zrobię coś dla kogoś, z nadzieją, że ktoś w przyszłości także mi pomoże. I mimo takiej postawy uczniów, apostołów, którzy byli blisko Jezusa, Jezus obiecał udział w Jego Królestwie. Docenił to, że wytrwali przy Nim w różnych doświadczeniach. I zapowiedział, że będą cieszyć się z Nim, tym, co Bóg dla nich przygotował. Bo Bóg obiecuje wywyższenie dla tych, którzy się umierzą. Amen.